opowiadaniach Olgi Tokarczuk rozmawiają Katarzyna Plichta-Szwarc i Anna Wysocka.
O tej autorce ostatnio jest dosyć głośno. Olga Tokarczuk, która została jako pierwsza Polka nagrodzona bardzo prestiżową nagrodą International Booker Prize, wydała ostatnio zbiór opowiadań. To nie jest jej pierwszy zbiór, ale na pewno stanowić może ciekawą propozycję dla osób, które po raz pierwszy o niej usłyszały właśnie w kontekście tej nagrody. Na scenie literackiej Polski Olga Tokarczuk zdobyła pewne wyjątkowe, nikomu wcześniej niedostępne miejsce.
Mnie ogromnie ucieszyła ta nagroda, a z drugiej strony pomyślałam, że to jest taka ogromna odpowiedzialność teraz ciążąca na autorce, ponieważ nagrodę dostała za Biegunów. Nie jest to książka nowa, więc pomyślałam sobie tak, za tamtą książkę mamy prestiżową nagrodę i teraz wszyscy się rzucą na nowe książki, aby ocenić wartość tej nagrody. To tak często jest, niefortunnie, bo chodzi też o to, że tłumaczenia nie zbiegają się z wydawaniem książek w języku rodzimym. Trochę z drżeniem rąk sięgnęłam po najnowsze opowiadania, bo myślę sobie, no... Ciekawa jestem, czy tutaj autorka sprosta tej ogromnej odpowiedzialności i jestem pozytywnie zaskoczona, dlatego ponieważ moim zdaniem to jest brawurowa forma. To są krótkie opowiadania. Tytuł opowiadania bizarne, bizarne z francuskiego, w Polsce mało używane słowo, dziwne, nietypowe, trochę takie, można powiedzieć, zadziwiająco zabawne, czy wręcz groteskowe bardziej, to jest zupełnie słowo. Tak jest, 10 historii w zupełnie różnych miejscach świata, czasami nieokreślonych. Dla mnie fascynujące. Każde opowiadanie inne.
To, co jest właśnie ciekawe w tym zbiorze, to jest ta przekrojowość, którą my często, na przykład jak wspominam naszą rozmowę o opowiadaniach Szczepana Twardocha, zarzucaliśmy autorowi, że to, co mu się udaje w tekstach historycznych, w opowiadaniach i prozie historycznej, zupełnie traci tą swoją moc i magię w opowiadaniach współczesnych. Natomiast Olga Tokarczuk, czy zajmuje się współczesnością, taką po prostu zwykłą, nudną codziennością, czy wychodzi w historię, na przykład w opowiadaniu Zielone Dzieci, czy zabiera się za teksty takie postapokaliptyczne, których nie powstydziłaby się Margaret Atwood. Ona w każdej z tych form obrazowania rzeczywistości wypada bardzo dobrze. One wszystkie są naznaczone jakąś taką jej iskrą. Przeczytałam niedawno takie zdanie, że wśród pisarek kobiecych kobiety często są gdzieś spychane w jedno to samo miejsce i ta Olga Tokarczuk ma inne miejsce, że ona jest taką jakby wiedźmą polskiej literatury. I to w tych tekstach właśnie widać, że te tematy, które porusza, czy to jest właśnie ekologia, czy to jest taki gdzieś tam odejście w stronę buddyzmu, to wszystko jakoś jest bardzo można łatwo utożsamić właśnie z jej wizerunkiem artystycznym. To jest wszystko bardzo spójne. Albo ktoś to kupuje, albo nie, ale moim zdaniem jest to naprawdę bardzo ciekawe.
Ona tak lekko sięga pod te wszystkie gatunki, pod te wszystkie epoki, po różnorodność bohaterów. Mnie zastanawiało jedno też, ponieważ tam były te takie opowiadania futurystyczne. Często osoby, które nie są już najmłodszego pokolenia, nie odnajdują się tak dobrze w tych wszystkich nowinkach technologiczno, nawet socjologicznych. Olga Tokarczuk, nie powiem, że jest osobą starszą, no ale jednak jest autorką zdecydowanie średniego pokolenia, już to nie jest młoda autorka. A właśnie ta świeżość tego spojrzenia i ta świadomość tego, jak ten świat wygląda, i to jest ciekawe, bo ona się gdzieś odizolowała od tego świata, nie jest osobą bywającą. Siedząc gdzieś z boku, tak jak powiedziałaś, ma tę umiejętność takiej właśnie wiedźmy, kogoś, kto chłonie ten świat i przetwarza w tak celny sposób, że to trafi i do fana literatury współczesnej, i do kogoś, kto się właśnie fascynuje historią, bo to każdy z tych elementów jest bardzo dobrze opracowany. Co mnie wzruszyło, że jak czytałam teraz te opowiadania, to mam wrażenie, że bardzo dużo w nich jest tej takiej starej Tokarczuk, z tych pierwszych książek, gdzie właśnie ten taki, jak ja to mówię, dziwny czas, dziwna rzeczywistość, czy nie wiemy, czy to jest trochę sen, czy to jest coś, co się dzieje poza tym światem, który płynie, to jest jakiś taki kosmos, coś spójnego, coś niesamowitego. I dla mnie tacy pisarze, którzy potrafią stworzyć taki własny świat, to jest zupełnie wyjątkowa sytuacja literacka.
Tokarczuk. Opowiadania bizarne. Zielone dzieci, czyli opis dziwnych zdarzeń na Wołyniu, sporządzony przez medyka jego królewskiej mości Jana Kazimierza, Williama Davisona. Tego dnia, gdy król dostał ataku podagry, zatrzymaliśmy się w posiadłości pana Hajdamowicza, podkomorzego łódzkiego. Był to dwór drewniany, na suchym cyplu, wśród bagien pobudowany, otoczony chałupami drwali, nielicznych chłopów i służby. Jego wysokość nie wieczerzał, zaraz poszedł się położyć, ale spać nie mógł. Dlatego musiałem sen nań sprowadzić moimi miksturami. Ranek był na tyle pogodny, że niedługo po świtaniu kilku zbrojnych z orszaku królewskiego, żeby skrócić czas czekania przed wyruszeniem w dalszą drogę, puściło się w gąszcz, jakoby za zwierzyną, i z oczu nam zniknęli. Spodziewaliśmy się sarny delikatnej albo bażantów, a tu nasi myśliwi przywieźli zdobycz niezwykłą. Taką, że bez wyjątku oniemieliśmy, łącznie z zaspanym królem, który natychmiast otrzeźwiał. Było to dwoje dzieci, drobnych i chudych, ubranych marnie, a nawet gorzej niż marnie, bo w jakieś grubo tkane płótno, podarte i umazane błotem. Włosy miały posklejane w postronki, które mnie żywo zajęły, jako że był to doskonały przykład plika polonika. Dzieci związano niczym sarny i przytroczono do siodeł. Bałem się, czy ich tym sposobem nie poturbowano i cienkich kosteczek im nie połamano. Zbrojni tłumaczyli, że nie mogli inaczej, bo gryzły i kopały. Gdy król jegomość kończył śniadać, a potem miał jeszcze ziół zażywać, co dawało nadzieję na poprawę jego humoru, wyszedłem do owych dzieci i kazawszy wprzód obmyć im twarze, przyjrzałem im się z bliska, bacząc jednak, by mnie nie ugryzły. Gdyby po wzroście oceniać, powiedziałbym, że miały jakieś 4 i 6 lat. Jednak czyniąc to według ich zębów, uznałem, że są starsze, choć drobno wyglądają. Dziewczynka była większa i silniejsza, chłopiec zaś marniutki, zabiedzony, ale rześki i ruchliwy. Lecz to, co mnie w nich zajęło najbardziej, to ich skóra. Miała dziwny, niewidziany przeze mnie nigdzie odcień. Ni to młodego groszku, ni to włoskiej oliwki. Włosy zaś, które w skołtunionych strąkach zwisały im na twarz, były jasne, ale jakby pokryte zielonym nalotem, niczym omszałe kamienie. Rzekł mi młody Ryczywolski, że owe zielone dzieci, jakie zaraz nazwaliśmy, są to zapewne ofiary wojny, które natura wykarmiła w lesie, jak to się czasem słyszało, choćby w historii o Romulusie i Remusie. Pole działania natury jest ogromne, o wiele większe niż skromne poletko człowieka.
Było to kolejne wydanie Książek pod lupą, które przygotowały Katarzyna Plichta-Szwarc i Anna Wysocka.
Realizacja Paweł Pękalski, opieka redakcyjna Marek Ławrynowicz.
W audycji wykorzystano muzykę Erika Satie.
Adres redakcji: Dickensa 15, mieszkania 91, 02 382 Warszawa.
Strona internetowa www.książkipodlupą.pl. Adres e-mail: redakcja@książkipodlupą.pl.
Audycję nagrano w studiu Made for Music. Strona internetowa madeformusic.pl.
Audycja powstała pod patronatem Ośrodka Kultury Ochoty w Warszawie.
Do usłyszenia!